Dobry wieczór Państwu.
Dzień dobry Państwu.
Witamy w podcaście Dwa Pionki.
Witamy w kolejnym odcinku podcastu Dwa Pionków.
Jest to podcast o grach planszowych i karcianych, w którym opowiadamy, co ciekawego dzieje się na świecie gier planszowych. Nie opowiadamy o tym, co się dzieje w Polsce, ponieważ pracujemy w Polsce w branży gier planszowych. Bylibyśmy stronniczy, nie chcemy nikogo urazić naszymi opiniami na temat tego, co się dzieje w Polsce, więc wypowiadamy się, o co się dzieje na świecie, bo tak jest bezpiecznie dla Państwa wszystkich. Mer, ma sobie dzisiaj dużo notatek.
Nie, to jest moja lista zakupów.
Mary dzisiaj nie ma dużo notatek.
Ja mam wszystko w głowie, mój drogi.
Proszę Państwa, co ty masz tam
w głowie? Moja głowa nie takie rzeczy pomieści.
Przechodzimy szybciutko do do działu archiwum. Przypominam Państwu, że w dziale archiwum Ignacy otwiera swój zeszyt z dawnych lat i zagląda, o czym to gadaliśmy przed laty. Zawsze coś tam się ciekawego dzieje, ponieważ my ten podcast nagramy już od bardzo, bardzo dawno.
Ja przy okazji, jak ty będziesz tu szeleścił, to tylko powiem, że troszkę przepraszamy za jakiś brak kontaktu, bo ja wiem, że tutaj jakieś e-maile coś mi tam pingało, ale my generalnie wróciliśmy w poniedziałek z Gen-Conu i troszkę na ten Gen-Con przejechał.
Zawsze jakieś...
Musieliśmy troszkę odpocząć, troszkę odsapnąć. Czego nie robisz?
I jak ktoś ma excuses.
Troszkę odsapnąć.
Nieprawda.
Co?
Nie. Ja jestem przeciwnikiem takiego przepraszania, że coś się zawaliło.
Ja nie mówię, że się zawaliło, tylko że troszkę byliśmy mniej kontaktowi.
Ja nie byłem. Ja byłem całkiem kontaktowy.
Dobrze. Przepraszam, że byłam troszkę mniej kontaktowa przez ostatnie dni. Odsypiałam Gen-Con.
No i wielka mi tam wymówka, bo pani się musiała wyspać. Proszę Państwa, nagrywaliśmy ten podcast.
Tak, ty mnie denerwujesz, no.
Państwo uwierzą albo nie uwierzą. 18 sierpnia 2014 roku. I mam tutaj różne informacje, co się wtedy wydarzyło. No, z rzeczy ważnych, wydawnictwo Fantasy Flight Games zapowiedziało, czy tam wydało grę Star Wars Armada. Czy to były takie te większe X-Wingi. Wyszła taka gra jak XCOM. Myśmy ją tu grali. Ona się była tobie nie... Chyba na nią nie grałaś.
Chyba nie.
Bo to gra kooperacyjna była i się zbuntowałaś. Ten XCOM niestety furory nie zrobił, ale to była pierwsza gra taka poważna z apką i to od niej się zaczęło moje inspiracje dla First Martians, czy to jest bardzo ważne wydarzenie. No i Star Wars Imperial Assault, czy to dla FFG był świetny rok. W tym roku FFG o wiele skromniej wypadło na Gen-Conie. King of New York, pamiętasz taką grę? Ona też jakby się nie przebiła ostatecznie z perspektywy czasu. Musiałem powiedzieć, że King of Tokyo wciąż popularne, a King of New York był chyba przekombinowany, żeby już tam...
Nie grałem, tak.
Ja grałem, mi się podobało, ale było chyba bardziej jednak zaskomplikowane. Mam też taką notatkę, że wtedy na Gen-Conie wydawnictwo Days of Wonders robiło sobie jaja, bo miało tylko 50 kopii Five Tribes na dzień, sprzedawało codziennie 50 kopii w ciągu 15 minut i wszyscy chodzili wkurzeni. Na szczęście ta praktyka jest coraz mniej popularna i wydawcy już się ogarniają, że niepotrzebnie kompas, niepotrzebnie wkurzają klientów, chociaż w tym roku wydawnictwo Kulminiorno dorobiło takie przewały z Newtonem, mieli 300 egzemplarzy Newtona dziennie.
Ty mówicie, ja to bym kupiła w czwartek.
No nie, to uważaj, ja jestem przeciwnikiem takiej polityki, takiego sztucznego marketingu.
Dobrze, tylko teraz, dobra, sztuczny marketing, dobrze,
jeszcze
zaczekaj.
Muszę to powiedzieć.
To jest marketing. Ja jestem przeciwniczką takiego mówienia.
To jest marketing typu Janusz po prostu, że nie mamy pomysłu na marketing, więc zrobimy, że jest to limitowane i wszyscy będą mieli mokre majty.
Dobra.
No bo to jest taki marketing Januszowy.
Z jednej strony tak, ale z drugiej strony na przykład Gen-Con czy Essen są targami, które trwają 4 dni. Czwartek, piątek, sobota, niedziela. Nie każdy człowiek na świecie może sobie wziąć urlop na czwartek i piątek, przyjechać na czwartek i piątek. Jest masa ludzi, którzy przyjeżdżają.
To trzeba przywieźć na targi 2000 gier, a nie 300.
No, dobrze. Jak zwykle masz rację.
Czujcie, że mam rację.
Nie ma reglamentacji.
Ja tu widzę, że się dużo się działo. Mam tutaj co notatkę, że Witchera wtedy promowałem na Gen-Conie, bo mi się tam miło grało. Dość to była ciekawa lekcja, że Amerykanie inaczej grają w gry planszowe niż Polacy.
Z większą radością.
Nawet nie, że większą cierpliwością. O tym możemy opowiedzieć kiedyś indziej być może. To jest ciekawy temat na
to są takie, wiesz co, na rozważania społeczne typowo.
To może tylko kilka słów, bo to jest ciekawe faktycznie. Proszę Państwa, ci Amerykanie, ja tutaj generalizuję, ale naprawdę to już na wielu przykładach mam to. Także teraz jak detektywa testowaliśmy w Stanach. Oni mają taki większy luz, nie mają takiej spiny i mają na wszystko czas. W sensie, że oni sobie ten fluff na kartach czytają na głos, powiedzą jeszcze jakiś dowcip, jakiś dialog. Kot tutaj piszczy pod nami. Kocie, nie wiem, co nie z nami nagrywasz.
Kot o imieniu Mars chce jeść.
I oni w tego Witchera po prostu grali znacznie dłużej niż myśmy grali w Polsce na testach, pomimo fakt, że tam jeszcze jakieś były zmiany w regułach, przez FFG zrobione. I to było dla mnie fascynujące, że tam rozrywka tam trwała 3 godziny i ja mówię, kurka, że umieram z nudów, no ileż można tego Witchera ciupać. A oni zachwyceni tam dalej gadają i sobie fluff czytają. faktycznie zupełnie inna kultura grania, jakoś w Polsce jesteśmy bardziej spięci, że no już dawaj mi gro, to coś wspaniałego, co masz w ofercie, bo ja już chcę iść dalej. EAG wtedy wydało grę Doomtown, taką karciankę, którą Mary próbowałem nauczyć, ale się nie udało. I ten Doomtown, on wciąż wychodzi, teraz inne wydawnictwo go wydaje, to oni sprzedali licencję. Myśmy wtedy roku wydali Imperial Settlersów i tutaj w tym pojedynku Settlersi wyszli obronną ręką. Mam tu jeszcze więcej notatek, tu widzę bardzo owocny odcinek podcastu, ale myślę, że musimy już pójść
w czasy teraźniejsze.
Teraźniejsze, więc tu mam tylko, że Bomba Games było, wydawało Craftsmeny. No różne rzeczy się działy, ale uwaga, uwaga, historia się zamyka.
Trochę skurzam.
I przechodzimy do czasów współczesnych, a współcześnie, proszę Państwa, mamy 12 sierpnia 2018 roku.
Wiesz,
i teraz Mary coś
jest...
powie, bo ja mam wadę w mowie.
Noc spadających gwiazd. Będzie pięknie niebo obserwować, sierpniowe niebo.
Że nam nic nie dupnie w ten ogród, co nam tutaj rośnie.
A właśnie, mamy trawę, sadzimy. Bo jesteśmy teraz w temacie jakby Genconu czy czego, bo troszkę nie wiem, w którą stronę poszedłeś.
Kochanie, dla Ciebie to zawsze dział dygresji, więc nie krępuj się.
Nie krępuję się. Tylko, że właśnie chciałem powiedzieć, że to, co mówiłeś, to faktycznie Amerykanie podchodzą troszkę inaczej, aczkolwiek nie jestem do końca przekonana, czy to jest kwestia tego, że to są Amerykanie, też kwestia tego, że jakby zabezpieczają sobie czas na jakiś tam Gen Con czy cokolwiek takiego, traktują takie wiesz,
ja mam wyniki testów detektywa, które stosowaliśmy, jak wiesz, w firmie bardzo intensywnie i wśród różnych testerów, potem naszych przyjaciół po domach. I przeciętna sesja detektywa trwała 2,5 godziny do 3 godzin, a jak grałem na Niagara Falls, przeciętna sesja, bo przecież ja wtedy byliśmy na Facebook Messenger, że to ci jęczyłem cały czas, że 4 godziny minęły, a go się dalej sobie tam czytają fluffy jakby. Oni zupełnie mają tam swoją Coca-Colę, jeszcze tam jakieś chipsy, czytają ten fluff, a to sobie przeczytajmy go jeszcze raz, jakby totalne zupełnie inne podejście niż w Polsce. Takie jakby, że oni chcą ten experience tak wyciągnąć z tej gry, że się cieszy, że oni grają, że się bawią, a nie, że tam pędzimy, już nam grę otwieramy. Tylko nie, oni na takim spokoju, zupełnym, bardzo to było dla mnie niezwykle wrażenie. Chciałbym dzisiaj poświęcić duży odcinek, dużą część tego podcastu grze Keyforge. Raz, że w nią graliśmy i zrobimy jej recenzję.
Jeszcze tylko powiem, że ponieważ teraz jakby mieliśmy przez moment w archiwum, jesteśmy teraz w teraźniejszości.
Państwo się mogą zagubić.
Ponieważ jeżdżam na wakacje, to następny odcinek będzie całości poświęcony historii gier planszowych w Polsce. To Ignacy obiecał od dawna i nagra taki samotny, dłuższy odcinek, który właśnie poopowiada o czasach minionych i o tym, jak to było początki gier planszowych, początki RPG, pism wszelakich, które w tym czasie wychodziły, czy wydawnictw, wszystkiego tego, co się działo w Polsce, a co on powiedzmy już doświadczał, bo gdzieś tam był zamieszany w wydawnictwo, w jakieś tam publikowanie i tak dalej. Natomiast ja mu wtedy nie będę robić żadnych dygresji, więc będzie to bardzo poukładany odcinek od punktu do punktu.
Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, w tym roku FFG nie ogłosiło żadnej Star Wars Armady, ani nie wydało żadnego X-Coma. Natomiast zaprezentowali malutką, skromniutką grę, która nazywa się Keyforge, która oczywiście zrobiła bardzo dużo zamieszania i w mojej opinii zrobi gigantyczne zamieszanie, jak tylko wyjdzie. Ona ma wyjść w czwartym kwartale tego roku, z tego co kojarzę.
Natomiast, tak samo na zimowe granie, nie?
Natomiast FFG wymyśliło sobie taki sprytny viral marketing, czyli przywieźli na konwent kilkadziesiąt, czy tam może z 200, nie wiem ile, talii i rozdawali te talie do influencerów, czyli do ludzi, którzy są recenzentami, są z mediów. Ja się też to załapałem.
Przechodząc przez...
No wiesz, no nagrywam te podcasty, jakby wiesz, jaka jest sytuacja, jakby jestem strasznym influencerem. Więc mówiąc poważnie, tak, że się złapaliśmy na taką dawkę Keyforge'a, mogliśmy w niego zagrać, ale zanim opowiemy, jak się w niego grało, to ja bym chciał jednak kilka słów powiedzieć o tym całym projekcie, bo on mnie fascynuje. Nie wiem, czy Ciebie, Maryś, to fascynuje, ale jest to niezwykłe. Po pierwsze, ta gra jest w bardzo...
Znaczy powiem tak, że się przerwę, przepraszam. Jest to niezwykłe, natomiast ja nie jestem do końca przekonana, czy mi się ta niezwykłość podoba, czy nie. Mam bardzo mieszane uczucia.
To więc ja teraz, kilka słów po kolei. Punkt pierwszy, dział produkcyjny. Jak tą grę się produkuje? Proszę Państwa, Ignacy Trzewiczek, który w przyszłym roku ma 20-lecie działania w branży i od 20 lat produkuje gry w różnych drukarniach i w Polsce, i na świecie. Nie mam pojęcia, jak tą grę wyprodukowano. Będę to tropił, jestem już umówiony na Skype.
Szukali długo, prawda? Technologicznie zrobić.
Tak jest, myśmy rozmawiali z tym człowiekiem z FFG, naszym ziomem, i on mówi, że od 3 lat prototyp był w siedzibie FFG i przez 3 lata nie było technologii dostępnej, żeby tą grę wyprodukować. I dopiero w tym roku drukarnie wykminiły, jak to wyprodukować, i wyprodukowały. W czym rzecz jest? Każda talia, jaka trafi na rynek, Czyli jeśli załóżmy, że FFG wyprodukuje 20 tysięcy talii, każda z tych talii jest inna. Każda jest totalnie unikalna. Oni nazywają tą grę oficjalnie Unique Card Game. Polega to właśnie na tym, że każde pudełko z tą grą, jakie kupisz, każde jest inne. I to jest jakiś mind-blowing i coś fascynującego. Ja czułem wewnętrzny ból, ty tego nie wiesz, bo nie oglądałaś akurat ze mną tego filmiku. Był wywiad z autorem tej gry, Richardem Garfieldem, w internecie. I go tam wywiadują, no i żeby o tej grze powiedział. Więc on wyciągnął z plecaka swoją talię, rozfoliował ją, rozpakował ją i zaczyna pokazywać. I moja taka świadomość, że właśnie rozfoliował jedną z mega unikalnych talii, już nikt wie, to jest jedyna jaka talia jest, nikt takiej talii nie będzie miał na świecie. I serce mi się krajało. Więc jeszcze raz, taka talia zawiera, muszę powiedzieć, że teraz nie pamiętam jakich talii.
Czy nie, to frakcje, 37? Frakcje są powtarzalne, prawda? Tylko chodzi
nie, w grze jest tam ileś frakcji, ale mówię, że takiego zestawu kart nie ma już nigdy innego na świecie.
I zobacz, to jest właśnie ciekawe o tyle, o ile, że te talie, z tego co wiem, to ich nie można mieszać, prawda? To nie jest tak, że sobie kupię drugą i na przykład tam wezmę, miałam Marsem, to
jest
dołożę sobie
gotowe
Marsa.
Do gry.
Dobrze, i teraz zmierzam do tego, że zobacz, ja nie będę mogła ci powiedzieć, ty, a tą talią też tak fajnie grało, bo nikt nie będzie miał takiej samej.
Każdy będzie miał inną talię.
Właśnie.
Taka talia ma bodaj 37 kart, teraz nie mam tego pod ręką dokładnie. I moje 37 kart jest absolutnie unikalne. Nikt na świecie takiej talii nie ma, jak ja mam tutaj w domu. I teraz co ciekawe, oprócz tego, że oni w jakikolwiek, w jakiś magiczny dla mnie sposób wyprodukowali, że każde te karty są inne w tych pudełkach, to jeszcze każda talia ma unikalne imię. Moja talia nazywa się, Państwu zdradzam, Bianchi de Somehow. A nie, to jest twoja talia, sorry. Twoja jest Bianchi de Somehow. To pasuje do ciebie, taki dygresyjny tytuł, taki Somehow, jakoś tam.
Natomiast
uwaga, uwaga, wiesz jak się nazywa moja? Oj, patrzcie, to nie sprawdzałem tego przed nagraniem, teraz się cieszę. De Gregarius Boss, Mentor of Craft Bay.
Craft Bay.
Mentor,
kluczowe.
Boss i mentor. To jest moja talia, więc teraz tak, każda talia ma unikatową nazwę.
Czy jesteś taki stary, że może być mentorem?
Wiesz, dlaczego nie zrobi to, że każda talia jest unikatową nazwę? Ponieważ na rewersie każdej talii masz ten tytuł podany i dzięki temu jakbyś pojechał na turniej, to natomiast wszyscy zobaczą sobie, że jakbyś wtasował jakąś tą talię, to są hej, to nie są talia.
O, jakie to sprytne.
No teraz wymyśl 50 tysięcy różnych tytułów talii.
Mówisz 20.
No nie wiem tego, jaki mają nakład, no ale to jest jakiś absurd generalnie.
To jest absurd, dokładnie. No właśnie w tym się zamyka,
każda,
to jest absurd.
Każda talia ma także ilustrację na rewersie.
Unikatowe.
Która jest też unikatowa. Każda jest zupełnie. Takiej grafiki jak moja nie ma nikt na świecie.
No ba.
Czy to nie jest wspaniałe?
To tak jak w komiksach, nie? Każdy obrazek inny.
Nie łapiesz tego, widzę.
Nie no, łapię, to tylko troszkę się nabijam, bo generalnie...
Proszę Państwa, cały set przyznał się Richard Garfield w tym wywiadzie. Jest 7 frakcji, to już wszyscy wiemy oczywiście. I każda frakcja... No widzisz, no w tych unikatowych taliach, których nie mamy. I w każdej frakcji jest około 50 unikatowych wzorów kart. No i one są teraz, czyli masz łącznie, masz set 350 kart i teraz sobie musisz zrobić permutacje albo jakieś tam inne mutacje, ile jest możliwych talii z tego do poskładania. Co ciekawe...
Ta gra to jest jak muszki owocówki.
No jest tego dużo. Jest 50 unikatowych wzorów, 7 unikatowych talii i oni to wszystko pomieszali. Więc dla mnie, jeśli chodzi o produkcyjnie, to jest to coś fascynującego i to uwielbiam. Teraz ja rozmawiałem, jak byłem na GenConie, tam rozmawiałem z ludźmi i też chyba to w nagraniu mówiliśmy po prostu z GenConu, że jedną z gigantycznych zalet Magic the Gathering i to, co Olka właśnie jara, czy mojego syna, i to jest dokładnie taki wzorcowy przykład, jest to, że sobie kupują młodzi ludzie te boosterki, kupują sobie te karty i potem sobie z tego składają talię. I mówią, ale sobie założyłem talię, teraz rozwalę wszystkich na turnieju. Natomiast tutaj nie ma żadnego składania, po prostu kupiłeś talię i taką
kombinuj,
masz.
I tak,
czyli jakby ten taki element, że siedzisz sobie w domciu i kminisz, co tam fajnego zmontować, niestety tego nie ma. I to by się wyglądało, że to jest bardzo złe i bardzo słabe i że bardzo wielu klientów nie będzie tą grą zainteresowanych. Natomiast jaka jest zaleta tego czegoś? Idziesz do sklepu, kupujesz sobie taką talię za $10, idziesz na turniej i grasz. I nie musisz sobie się bać tego, że ktoś tam spędził 2 tygodnie murzdząc, tak jest, i cię rozwali, tylko każdy z was ma równą szansę. Kupujecie losową talię, idziecie i walczycie. Więc to jest moim zdaniem świetny ruch FFG, żeby dotrzeć do tych takich przeciętnych graczy, którzy nie mają czasu 7 godzin na składanie talii, tylko chcą sobie przyjść, kupić, zagrać i
nie myśleć. Czyli co, czas jak czasu, no komu by się chciało, tak szczerze mówiąc.
My mamy pół żartem, pół serio, śmiechy, chichy, ale troszkę taka prawda jest, że my mamy pewien produkt na przyszły rok przygotowany, od pewnego czasu, który troszeczkę tą filozofię właśnie wykorzystuje, bo co myśmy się nauczyli przez minione lata, co ja się nauczyłem z Board Game Geeka i z rozmów z fanami, jak wychodzą dodatki do Imperial Settlersów, to nikt tam nie robi tego deck buildingu, to jak ja tam zrobiłem, czy te trójki z wykierunku, bo oni mówią, kupiłem dodatek, wtasowywałem go i tak gram. Co mi się serce kraje, bo detale tak nie działają, one tak nie powinny być robione. Natomiast ludzie są leniwi, ludziom się nie chce tego robić deck buildingu, kupują nowy dodatek, wtasowują, idą sobie grać. I FFG też właśnie zdiagnozowało to, że klient wcześniej jest leniwy i powiedzieli, tu masz chłopie, masz, graj i nie kombinuj.
No tak, ale to idzie wszystko ku temu, co już omawialiśmy wielokrotnie, tutaj właśnie w podcaście, gdziekolwiek poruszamy ten temat, że teraz ludzie chcą, żeby było łatwo, bo jest masa jakby nowych graczy, po prostu graczy, którzy nie przeszli tego wszystkiego, co my, czy nie przeszli przez te stare, ciężkie tytuły, gdzie mechanika zgrzytała na każdym kroku. Chcą, żeby było łatwo, lekko, szybko, stąd między innymi więcej gier kooperacyjnych, gdzie nie wszyscy muszą znać reguły, żeby dobrze się bawić. Lżejszych gier, bez reguł, albo z dwoma regułami, czy tak jak Erin Lang mówi, że czyści wszystkie reguły, tak, i tam jest kilka na krzyż i to wszystko hula fajnie, no bo ludziom się nie chce.
Pani ma rację. Teraz drugi aspekt, jaki jest w tej grze, i tu bym chciał się też zapytać, jak ty to widzisz. Taka talia kosztuje $10. To jest troszeczkę porównywany koszt do boostera do Magica. Tylko jak kupowałeś boostera do Magica, to dostawałeś tam karty i dopiero sobie zaczynałeś budować talię. Musiałeś tych boosterów ileś kupić, żeby sobie zrobić fajną talię. A tutaj za $10 kupujesz gotowca, grasz, masz tam coś fajnego. Nigdy nie wiesz, co kupujesz, bo jest to unikatowe, więc masz taką podnietę, jak kupując boostera, bo nie wiesz, co kupujesz tak naprawdę. Otwierasz, ale zamiast mieć 5 kart na krzyż, które być może są fajne, to masz gotową, działającą talię. I dla mnie, jeśli chodzi o trafienie w ten taki, ty jesteś takim nałogowcem, że jak ty wejdziesz w nałóg, to już potem jest masakra, nie? I jak to by się by to spodobało i byłabyś takim Amerykanie, byś mogła wiedzieć, hej, za $10 mogę mieć nową, jeszcze inną. Za $10 mogę mieć jeszcze inną talię. To ja sobie wyobrażam dużo takich mery w Ameryce, które tymi $10 tak co tydzień sobie będą kupowały, nie? Bo to jest po prostu, firma ci obiecuje, wydaj $10, będziesz miała zupełnie nową talię, jakiej nie miałeś.
Więc ja cię teraz zdradzę.
Że ty już sobie kupiłaś jakieś.
Jeszcze sobie nie kupiłam. Poza tym nie mówi się czwarty kwartał, tylko Q4. Nauczyłam się od naszych handlowców.
Okej.
Więc Q4 sobie kupię. Będziemy na tym, na SM. Chciałam ci powiedzieć, że ja się umówiłam na granie w knajpie już na walankę.
Niech na walankę. W to? Z kim?
Z Peterem.
Jakim Peterem?
Z Tabletop Together.
Aha. Więc faktycznie ta gra ma coś takiego, że tak jak my w dawnych czasach albo współcześnie kupowaliśmy sobie boosterka, bo może nam się trafi jakaś fajna karta, to tutaj kupujemy gotową talię, bo może nam się trafi jakaś fajna talia. I nigdy tego nie wiemy.
Wiesz co, bo graliśmy kilka razy pod rząd, bo ja bardzo chciałam...
Teraz będziemy recenzowali, tak jest.
Nie potrafiłam wygrać, to był dla mnie duży problem, bo coś mi się tam nie spinało cały czas, ale to dlatego, że jakby...
A tak, co $10 nową talię
szłam cały czas w tym kierunku. Znaczy, ja chciałam karty dostosować do siebie, a nie tylko niekoniecznie dostosować się do tego, co karty robią. I spróbowałam tam to złamać, niestety nie brakło mi czasu. Chciałabym sobie kupić inny deck, na pewno.
Czyli widzisz, żebyś taki
nie podobał mi się twój deck, nie podobało mi się to, bo ty grałeś tak, że wykładałeś sobie wszystkie, ja nie lubię czegoś takiego, lubię mieć 4 karty przed sobą, które się fajnie kombosują, coś ukrytego na ręce i coś ukrytego w deku, w discardzie, tak, i żeby sobie tym mieszać. Na przykład nie lubię mieć wszystkiego na stole i nie lubię się nimi bawić tak jak wiesz, Magicu, nie? To tapnę, tu dołożę manę, tu dołożę temu. Nie, ja muszę
ale
być zwartą bardzo...
Widzisz, że jak będą... Ja mówię teraz poważnie, że
ja też mówię poważnie,
jak wiesz, są klienci w Stanach, bardzo wielu z nich kupuje albo na Amazonie, albo na Coolstuffie i tam jest tak, że mieć free shipping, to tam musi do jakiejś kwoty dojść, nie? Mhm. I widzisz to, że ci klienci tam kupią jakąś grę i potem, a też dwie talie sobie dorzucę, żeby mieć free shipping?
Tak, to widzę, tak. Natomiast nie.
To będzie po prostu masakra i
nie wiem, czy ty widzisz następną rzecz. Za chwilę się uruchomi płaszczyzna trade'ów.
Jest, już o tym mówił też Wasser właśnie, że
to
on
będzie
już...
po prostu masakra, co się będzie działo. Wymienię.
Tak. Więc. Cena tej gry i to, że w pudełku dostajesz niespodziankę jakąś, zawsze unikatową sprawi, że to będzie na free shipping, że zamiast płacić za shipping, dorzucasz to za $10
ja
i
na pewno kupię jeszcze kilka talii, bo muszę trafić na swoją, bo tą, którą dzisiaj grałam, nie do końca mi się podobała. Miała tam parę rzeczy, które mnie denerwowały bardzo.
Czy proszę Państwa, jest do kupienia Bianchi do Somehow?
Nie, ja jej nie sprzedaję, bo ona jest okej, okay, natomiast ja bym chciała czegoś innego i będę tego poszukiwać.
Moja talia The Gregorius Boss Mentor of Craft Bay jest awesome.
To jest straszna była.
Jest super, jest.
Trudna była.
Proszę Państwa, więc tyle mówimy, jeśli chodzi... Ja przewiduję, możemy to sprawdzić za rok czy za dwa, czy Ignacy miały rację, ja przewiduję masakryczny sukces tego finansowy dla FFG, że po prostu ludzie to kupowali jak boosterki, bo dostajesz gotową, działającą grę i każda jest unikalna. No i przejdźmy do recenzji, jak się nam grało. No ja powiem, że wygrałem 5 razy pod rząd. Może tak właśnie.
Uczyłam tej talii w pasy jakoś tak cały czas. Znaczy nie, to nie tak dokładnie.
No nie, bo wygrałem 5 razy, no to są dokładnie.
Z czego 3 razy graliśmy źle.
Ale włącznie wygrałem 5 razy pod rząd.
I ściągnęliśmy z roweru, pojechałam sobie na rower, dostałam od ciebie informację, że graliśmy źle, więc w te pędy wróciłam z powrotem, żeby zagrać dobrze. Powitałeś mnie w drzwiach hasłem, że... czy nie w drzwiach, w domu hasłem, że no, bo teraz jak będziemy grać dobrze, to jeszcze bardziej cię zmiażdży. Nawet Lena się wkręciła, że co graliście źle, tata, bo ona też doświadczyła nie raz, nie dwa.
Wygrałem.
Tego, że wygrałeś, aczkolwiek muszę przyznać, że ostatnia rozgrywka już była dla mnie bardzo świadomą rozgrywką, nie wiedziałam, co się dzieje.
Ostatnią rozgrywkę byś wygrał, gdybyś była sprytną dziewczynką.
Tak, gdybym się nie pominęła na jednej karcie, ale ponieważ ja wychodzę z założenia, że nie cofam swoich ruchów, staram się tego nie robić, więc nie cofnęłam.
Nie,
i...
Państwo nigdy z nią nie grali w Tikala. To państwo teraz z...
Nienawidzę Tikala, przestań nawet mówić mnie takie rzeczy.
Proszę państwa, powiem kilka słów o tej grze. W tej grze, w talii składają się, są karty wojowników, które wystawiamy, będą się nawalały. Mamy karty artefaktów, czy przedmiotów magicznych, które nam dają jakieś specjalne moce. Mamy karty oczywiście akcji, które po prostu zagrywamy z ręki, coś tam się dzieje, czary, mary, fokus, pokus i odrzucamy. I mamy karty upgrade'ów, które pozwalają nam tych bohaterów naszych, te potwory, ulepszać. Cztery typy kart są, bardzo prosta rzecz. Każdy potwór w grze ma swoją siłę i żywotność. Niektóre mają jeszcze pancerz, którym troszeczkę daje. I w swoim ruchu, jak mamy te różne potwory na stole, to taki potwór albo może atakować potwory innego gracza, albo może iść... Ja w sumie nie sprawdziliśmy, co ten wyraz znaczy.
Idzie kraść. Dobra, ja tego chciałam
idzie
powiedzieć...
Idzie robić rip, ja sprawdzam, co to w ogóle znaczy. My graliśmy cały weekend, nie wiem, co
dobra,
znaczy.
Dobra, ja tego chciałam powiedzieć, że ja na przykład jedna z moich frakcji składała się z tam, powiedzmy, z jakichś artefaktów i tak dalej.
A jeszcze o frakcjach nie mówiłem.
Miała jednego upgrade'a i ta akurat frakcja miała całe dwa potwory, czyli 37 kart musiałam wylosować dwa potwory albo jednego potwora, żeby zrobić na niego upgrade.
Kochanie, jeśli chcesz tą talię sprzedać, to nie powinnaś się zniechęcać ludzi do niej.
Bo ona jest fajna, fajniejsza od twojej.
Zbierać, rip to jest zbierać po prostu. Czyli nasza kreatura może albo iść atakować kreatury przeciwnika, albo iść zbierać, co zbieramy? Zbieramy żetony jakiejś tam, jakiejś specjalnej mocy. Chcemy zebrać tych kryształów 6, bo dzięki temu możemy zdobyć victory pointa. Za każde 6 zebranych kryształów
i oczywiście
chcemy victory pointa.
Kryształy, które zbieracie, czy rany, które zadajecie, znaczniki sobie sami musicie znaleźć, ta gra jest...
Nie, bo my mamy... Nie.
Co mamy?
Jak masz startera, to masz normalnie żetony.
Mamy startera,
tak, my mamy startera.
To będzie normalnie.
Więc w swojej turze mamy już są te kreatury i decydujemy, albo idziemy się nawalać z naszym przeciwnikiem, żeby jego kreatury osłabić, bo się ich boimy, albo idziemy zbierać te kryształki. Jak mamy 6 kryształków, dostajemy victory pointa, 3 victory pointy, wygraliśmy grę. Bardzo prosta mechanika. Trik, jaki tutaj jest zastosowany, państwo pewnie to już wiedzą z internetu, jest taki, że w naszej talii zawsze mamy 3 frakcje pomieszane. I na początku naszej tury musimy ogłosić przeciwnikowi, którą frakcją w tej rundzie będziemy grali i od tej pory możemy zagrywać i aktywować tylko karty tej frakcji. I to jest dla mnie fascynujący wybór, kiedy faktycznie mam na stole wojowników różnych frakcji. Ja teraz muszę pomyśleć, którą chcę aktywować, które chcę wprowadzać do gry. Super, super sprawa, jestem
zachwycony. Dziwną rzeczą jest to, i to się nie do końca ufam, szczerze mówiąc, i musiałam gdzieś to czytać.
Ja sobie też nie do końca ufam, żebyśmy mieli jasność.
Jeżeli podczas kończymy turę i zrzucamy kartę z ręki, czy możemy zrzucić tylko frakcję, którą graliśmy?
To jest na pewno, to jest napisane w instrukcji.
To jest strasznie blokująca ręka.
Proszę państwa, no i to bardzo prosta kraczenka. Ja bym powiedział, że to jest taki magic jeszcze prostszy. To jest bardzo, bardzo prościutki.
No tak,
nawalamy się i albo zbieramy te kryształki, albo się walczymy. Są to klasyczne zagrania, które znamy z różnych wszystkich innych gier karcianych. Ten atakuje pierwszy, ten może kogoś zbołować.
Nie ma tu niczego, by nie było wcześniej, prawda? Poza klasyczna, tym, talie się nie powtarzają.
Klasyczna, prosta karcianka, natomiast faktycznie ten produkcyjny, marketingowy czary mary jest genialny. Jak to by się grało?
No dobrze mi się grało, natomiast
Bo ja chciałem powiedzieć, że ty w zeszłym tygodniu powiedziałeś mi, że ty nie grasz w takie gry, w które się nawala i na Gen Conie nie pozwalałeś mi kupić Age of Sigmar Champions, ponieważ powiedziałeś, że nie grasz w gry, w które się nawala i spędziłeś cały weekend ze mną się nawalając teraz.
Okej. Więc właśnie ja cię nie nawalałam, nie wiem, czy zauważyłeś, bo ja nie miałam talii do nawalania.
Bo ja wygrałem 5 razy.
Nie miałam talii do nawalania. To właśnie jest problem taki, że te nasze talie razem tak troszkę się mijają, mam wrażenie. To nie jest tak, że nie lubię gier, gdzie się można nawalać, ale nie lubię, gdy mechanika opiera się tylko na tym, że ja zagrywam kartę i tą kartą się atakuje. Zagrywam kartę i tą kartą się atakuje. Musi być coś jeszcze.
Ja mam w mojej talii mam trolle i trolle są mega na nawalanie.
Wiem, że trolle masz, no ja nawet nie mam troli, moja najmocniejsza karta była 1-4, 1-6 i tyle, mogłam tam nic nie zdziałać.
Czy pani poleca Keyforge'a?
Tak, polecam. Jeżeli naprawdę macie ochotę na karciankę łatwą, prostą, przyjemną, a jednocześnie wnoszącą taki element właśnie niepewności, bo kupując kolejną talię, naprawdę nie wiecie, co was spotka. Nie jest nic zaskakującego na tych kartach. Tam są klasyczne, typowe, wszystkie skille, zdolności z różnych karcianek, typu, nie wiem, zagrałeś tą kartę, to następny potwór wchodzi już nie zmęczony. Zagrałeś tą kartę, to ukradnij komuś kamienia. Zagrałeś tą kartę, to coś tam. Wszystko jest takie, co już było, ale fajnie ujęte.
Ja Świetnie się w tym weekend bawiłem, głównie dlatego, że moja żona jest wspaniała. Ale wiesz, co ci powiem po tych pięciu razach?
Czekam jeszcze raz, już umiem.
Mówię teraz poważnie znowu, przez moment.
Tak poważnie. Że... Znaczy, ty mówisz, że, nie jestem, że jestem wspaniała, niepoważnie?
To tak pół żartem, pół seria. To, że troszkę mi się teraz nudziła totalnie.
A ja się z tobą nie chcę zamienić, bo mi się twoja nie podoba.
Więc tutaj
o to się pokłóciliśmy.
Może być taki syndrom, nie chciałem zbyt wcześnie takiej opinii wyrażać, ale właśnie ten syndrom, że ta gra jest bardzo prosta, po pierwsze. Po drugie, że w tej talii jest tylko te 30 parę kart, że już je wszystkie widziałem 100 razy w ciągu tych 5 rozgrywek. I ja już, i gdyby ta gra była dostępna, właśnie, to ja bym już dzisiaj kupił sobie, żebyśmy na przyszły mieli nową talię.
I teraz to właśnie pokazuje tego, jak te talie są różne, dlatego że ty grałeś inną frakcję, inną talią i ta twoja talia się przewinęła. Ja grałam talią, która nie dawała możliwości wystawienia tylu potworów, dlatego że większość moich umiejętności wymagała na przykład jakichś kart wcześniej już na stole wyłożonych, których ja nie miałam, by były w talii. Więc mi się ta ręka tak nie przewijała, więc ja tych kart wystawiałam niewiele, nie przewinął mi się dek, więc ja tych kart praktycznie przez 5 rozgrywek nie poznałam wszystkich. Podczas 5 rozgrywki miałam w ogóle na ręce kartę, którą widziałam po raz pierwszy.
No to widzisz, u mnie, ja już to moją
talię
troszeczkę...
Ja wiem, bo ty całą rozłożyłeś jak wachlarz przed sobą i dlatego mi się to twoja talia nie podoba.
Powiedzieć, że mam jej dość to mocne słowo, ale generalnie widzę siebie, że gdyby to był teraz w sklepach, to bym sobie ze dwie talie kliknął, że proszę mi przyszedł na talię.
No ja też mam
sobie. I to jest znowu genialny trik FFG, że oni tak sprzedają milion, bo gra się fajnie, a szybko się nudzi, więc też nowe.
Na szczęście idzie zima, więc będziemy grać.
Na szczęście stać nas na kupienie jednej talii miesięcznie za $10, co?
Dwóch, jak jednej.
Jednej dla mnie, jednej dla ciebie?
No.
To $20, no dobra. Ale to musimy w takim razie z Netflixa zaraz
nabyć. I nie możemy dzieciom pokazać, żeby się nie
zsuwało. To by była masakra. Dobrze, proszę Państwa, ja jestem bardzo na tak, że fajnie się bawiłem. Jestem bardzo, bardzo na tak, uważam, że to jest świetny produkt dla FFG, oni tego sprzedadzą po 8 miliony.
Chcę jeszcze powiedzieć, teraz przerwę kolejny raz, że nie ma setupu. Siadasz i grasz.
Tak, była bardzo prościuteńkie wszystko. Sprawnie, szybko, łatwo i myślimy, że będzie z tego duży hit. I tak jak FFG to ogłosiło na Gen Conie, i tak wszyscy myśleliśmy, że coś będzie większego, coś fajniejszego. Ten press release, jak ta gra działa, był taki...
Okazuje się, że coś, co jest fajne, nie musi być duże.
I może być tak, że jak spojrzymy na ten Gen Con za 2 czy 3, za 4 lata i powiemy, oj, oni wtedy ogłosili Keyforge'a, to powiemy, wow, to był moment, który zmienił całą branżę. Na miejscu Wizards of the Coast bym się bardzo uważnie przyjrzał, co tu się będzie działo z tą grą, bo ona może Magica troszeczkę podgryźć. Tyle, co graliśmy i połączone z recenzją. Teraz przechodzimy do działu, który Mary nie lubi, ale Państwo uwielbiają, wiem to z listów.
Wszystkie, masz za tydzień czas przecież na to wszystko.
Wszystkie listy, które do nas przychodzą, w ilości zero, ja czytam.
Przychodzą, tylko ty ich nie czytasz.
No czemu ich nie pokazujesz?
No bo to jest właśnie to, czym rozpoczęłam nasze dzisiejsze jakby nagranie, że przyszło parę maili, przepraszam, że nie odpowiedziałam, ja tylko przeglądałam wzrokiem i po prostu jakby nie bardzo miałam czas na to.
W sensie, że ludzie do ciebie piszą, a ty tego ani do mnie nie pokazujesz, ani mnie odpisujesz, to ludzie piszą do mnie. Czy ja mogę mieć twojego maila na tym podcaście?
To są dwie osoby. Nie zakładam ci kolejnego maila, nie ma takiej opcji, nie mam już miejsca na serwerze, ani pół maila.
Państwo będą mi przysłali krótkie maile. Ja się tak dogadam.
Generalnie, no dobra, nieważne, no. Idziesz dalej.
Mogę iść dalej?
Tak, wszyscy chcą, żebyś mówił o tych smutnych rzeczach, które były wcześniej.
Nie, ja jestem teraz w dziele newsów.
No, tego nikt nie prosił nigdy.
Proszę Państwa, więc dużo rzeczy się wydarzyło na Czynkonie. Bardzo spektakularnych, mniej lub bardziej.
Ale to już mówiłeś, jak spektakularnych się pobili.
Myśmy opowiadali w trakcie trwania Gen Conu bardzo dużo. W ogóle, czy Państwo przysłało do nas jakieś maile,
żebym się... Tak, widzieli, że właśnie bardzo fajnie się słuchało tego.
Ale czy oni obejrzeli cały odcinek, dali radę?
Ja właśnie chciałam powiedzieć, że tak, dostałam kilka maili mówiących o tym, że bardzo fajnie im się słuchało, że bardzo fajne, już pominąłam się jakość tego nagrania, no bo wiadomo, tam troszkę to dudniło i tak dalej, natomiast, że fajnie się tego słuchało, że faktycznie była to taka fajna relacja, sympatyczna, taka nasza.
Dostałeś półtora maila w tej sprawie?
Nie półtora maila, kilka maili w tej sprawie dostałam.
Przecież mówię, że dostałeś dwa maile.
Proszę, dwa maile takie niezwiązane z tym.
A z tym ile?
Dobrze, jutro ci policzę i pokażę, dobra? Bo ta moja skrzynka, ja obsługuję 7 skrzynek pocztowych. Naprawdę chcę, żebym pamiętała z każdego, co?
Dobrze. O tym mówiliśmy. Ja tu mam takie notatki, proszę Państwa. Państwo to wszystko się muszą mogą sobie to wyobrazić. Tu są nudne rzeczy dla Państwa nieinteresujące. O, to może być ciekawe dla Państwa news. Ja go klikam. Więc jak co roku czasopismo ECV2, które jest takim biznesowym czasopismem o branży geekowskiej w ogóle. To jest i o komiksach, i o filmach.
A czemu tego nie mamy?
Mamy takie coś. Ogłosili top 10 board games sprzedających się na wiosnę tego roku. Bo oni to latem ogłosili i pokazali na wiosnę.
Wiem. Q1.
Na pierwszym miejscu Gloomhaven.
Zaskoczenie.
Na drugim miejscu Katan.
Aha, nie, my to opowiadaliśmy, że poznaliśmy autora Gloomhaven. Tak, nie dokładnie poznaliśmy, ale go widzieliśmy. Ma większy autyzm niż ty. Powiedziałabym, że jego spektrum jest troszkę szersze.
Proszę Państwa, no bo ktoś nas może czytać, słuchać, potem mu to powiedzą, że mówiłeś mu, że ma spektrum. I potem, jak na przykład ja bym chciał zrobić dodatek do Gloomhaven za dużo pieniądzorów, to on nie będzie chciał ze mną
gadać. Dlaczego? Dogadacie się. Znaczy nie dogadacie się, ale się dogadacie.
Na pierwszym miejscu...
No, może ma taką żonę jak ty. Się dogadamy. Sam rzuciłeś, że jak to było, introwertycy nie zawierają przyjaźni, tylko są adoptowani. Ja cię adoptowałam. On pamięta, że ma taką żonę, która go adoptowała.
Na pierwszym miejscu Gloomhaven. Na drugim miejscu Katan. Na trzecim Pandemic.
Wow.
Na trzecim Sight. Na czwartym Sight. Na piątym Fallout The Board Game. To jest dość duże zaskoczenie, ponieważ Fallout miał raczej słabiutkie recenzje, więc to, że on się tak sprzedaje, to pokazuje, że ten brand Fallouta jest gigantycznie silny i mimo, że gra miała bardzo chłodne recenzje, to poszła bardzo wysoko w górę. Na szóstym miejscu niezmiennie Terraformacja Mars ze Stronghold Games. Na siódmym miejscu Dark Crystal i tutaj muszę Państwu powiedzieć, że nie mam pojęcia, co to w ogóle jest. Jest mi czasem troszkę zażenowany. Na ósmym miejscu Ticket to Ride, czyli wsiąść do pociągu. Na dziewiątym miejscu Azul. O tym ostatnio opowiadałem w którymś podcaście, już nie wiem w którym, że są 300 tysięcy przydanych pudełek na świecie. I na dziesiątym miejscu największe dla mnie zaskoczenie, Klan Caledonii. Zupełny euro nagle się znajduje wśród 10 najlepiej sprzedających się gier w Ameryce na wiosnę. Jest ta lista o wiele bardziej zaskakująca niż poprzednio, o której opowiadaliśmy ileś tam miesięcy temu. Zazwyczaj bywało tak, że na 10 tytułów, Państwo sobie mogą w archiwach odtworzyć, na 10 tytułów około 7 to było za Asmodee i potem jakieś jeszcze opłatki. A tutaj mamy z Asmodee tylko i wyłącznie Katana, tylko i wyłącznie Pandemika, tylko i wyłącznie Fallouta i tylko i wyłącznie Ticket to Ride, a reszta to konkurencja.
Tak, ale to też jakby dowodzi tego, że Asmodee w pierwszym wkroczeniu na rynek jakby z potężną kasą na marketing, na ilość jakby gier wydanych i zasypanie ludźmi tymi grami, gdzie wiadomo, jeżeli oni zasypią ludzi grami, no to te gry się rozprzestrzenią, wszyscy będą wiedzieć, że to jest, że trzeba to kupować, trzeba kupować, trzeba kupować, natomiast firmy też się obudziły, tak, dźwignęły, że trzeba ten marketing Asmodee jednak troszkę zwalczyć, żeby pokazać swoje gry. I myślę, że są właśnie te inne tytuły, nie tylko Asmodee.
Ja jestem tym listem bardzo zaskoczony i gratuluję mniejszym wydawcom, że jak równy zwalczą z dominacją Asmodee. No ale tutaj i mam takiego newsa plotkarskiego.
Co ty masz w ogóle? Co to jest za ten?
To są moje notatki do podcastu amerykańskiego, który nagrywam. Mhm. Polecam Państwu, jeśli Państwo chcą posłuchać mnie wersja angielskiej, nazywa się to Board Games Insider.
Jak ktoś słucha tego i chciałby mi powiedzieć, co mój mąż tam o mnie opowiada, bo ja na przykład na czym.
Nie, tam mówię bardzo biznesowo.
Bardzo się cieszę.
Tam mówimy tylko o biznesach. I proszę Państwa, tutaj news bardzo ciekawy. Jeden z najpopularniejszych talk show w Ameryce, Stephen Colbert Late Night Show. W zeszłym tygodniu był odcinek, w którym Stephen Colbert ujawnił się jako absolutny...
Coming out.
Tak jest, absolutny hardkorowy geek. I to właśnie nie to, że on tam udawał i tam coś powiedział dwa słowa na krzyż, bo z tego, co on opowiadał, dało się bardzo jasno wyciągnąć, że on faktycznie gra w te dedeki, że on gra w gry, że jest geekiem, że zna słownictwo.
Ja myślę, że tacy, którzy niedokładnie wiedzą, co to jest dedeki, to może przybliżysz dwa zdania.
To jeszcze tylko powiem, że wszystko to wyszło z tego powodu, że jego gościem w Late Night Show w tym zeszłym tygodniu był pan Manganiello, co ani ja, ani Mary nie wiedzieliśmy, kto to jest, ale się szybko dowiedzieliśmy, że to jest famous w Ameryce i grał w znanych TV showach.
Bo to jest ten mąż Sofii Vergary.
To jest mąż Sofii Vergary.
No właśnie, wszyscy sobie z nim robili zdjęcia, na czym koniec, my oczywiście nie wiedzieliśmy, kim on jest, no bo nie wiedzieliśmy i tyle. Ja jestem z filmami wszelakimi zawsze do tyłu, a oglądam całkowicie inne kino i...
No i panowie sobie poopowiadali o Dungeons and Dragons, czyli najpopularniejszej grze fabularnej, najpopularniejszej grze RPG na świecie. I tam było dużo, dużo różnych takich ciekawych informacji. No i ten aktor Joe Manganiello potwierdził, że tam w Los Angeles, wśród tych aktorów, reżyserów, scenarzystów, tam bardzo dużo ludzi ciupie w te dedeki, bardzo dużo nich jest geekami. To jest oczywiste, bo teraz wszyscy Avengersów kręcą i tak dalej.
Czyli nie tylko koka, ale też gry, tak?
Kochanie, no seriously. Będziesz to sama wycinała?
Nie.
I on powiedział właśnie Joe, że on tam jest w ogóle jakim hubem, że u niego w chacie się cały czas gra. Ma normalne pokoje do grania.
No nie, w RPG ja nie chcę, jakieś normalne byśmy tam.
I poważna sytuacja się dzieje. Oczywiście w branży planszówkowej od dawna jest znany aktor Rich Summers, który jest znany najbardziej z roli w serialu Mad Men, który także gra w planszówki, a pan Joe Manganiello i pan Stephen Colbert ciupią w Dungeons and Dragons w zupełnie innej części telewizorów. Ostatnio wypowiedział się szef Hasbro, czyli dość poważna sytuacja, że w tym roku, w
2018,
na razie Dungeons & Dragons ma najlepszą sprzedaż w historii firmy.
Znaczy powiem ci, że jak RPGi wrócą taką pełną falą...
Wracają, to się już wydarzyło.
Tak, wiem. Ja miałam, to się już wydarzyło. Miałam na myśli, jak wrócą pełną falą do nas i będą się dobijać do naszych drzwi, mogę dokończyć zdanie, to ja tych drzwi nie otwieram. Jeżeli chcesz grać w RPG, grasz w firmie.
Proszę Państwa, żarty żartami. To co, czego Państwo nie wiedzą, anegdotka firmowa, że od jakichś 2 lat po firmie chodzę i mówię, że mamy wydawać RPG na powrót. A wszyscy się mnie śmieją, że oszalałem, że prezes chce znowu kasę moczyć jak z dawnych lat. No i teraz będzie odszczekiwanie tego, co się ze mnie wszyscy śmieli w firmie. W Stanach jest totalny boom na RPG i w Polsce się też zacznie
za kilka miesięcy. Jak wszyscy śmiali, jak wszyscy łazili za tobą, żebyś wreszcie Neuroshima Hex może wreszcie wydać ponownie. Neuroshima, przepraszam.
Neuroshima jest wydana cały
do
czas.
Druk. No,
ale nie, ja mówiłem, że do druki trzeba robić, Multimus z SM, a Marian chodził i mówił, że to jest bez sensu pomysł, bo RPG nie żyją. I będzie odszczekiwanie.
A ja dostałam rykoszetem, że klienci pytają, a tego nie ma cały czas.
Na koniec tylko będzie odszczekiwanie, kto miał rację. Nie. No dobrze, proszę Państwa. Tyle z newsów. W ogóle jak my długo gadamy, bo jaka sytuacja jest? No że już kurczę 40 minut prawie gadamy. Ej, to ja tylko santuję, powiedz jakąś dygresję.
No właśnie.
Tylko nie
chciałam powiedzieć, że sporo maili było z prośbą, żeby jednak ten podcast trwał godzinę, a nie pół godziny.
No państwo, jak sobie założymy, no mów.
Ja tego jeszcze nie, ponieważ nie było okazji, nie opowiedziałam o naszej podróży powrotnej. Będzie to taka mini dygresja, dlatego że...
O tym, co przez 8 godzin trzęsło?
Gdy wylatywaliśmy z Indianapolis, lecieliśmy króciutkim lotem do Chicago.
Przypomnę ci tylko, że na lotnisku w Frankfurcie nagrywaliśmy też.
Dobrze. I chciałam powiedzieć, że bardzo, 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 bardzo nas wytrzepało, a ja z kolei wczoraj byłam na weselu i tam się spotkałam z Wojciechem, który jest pilotem i który nam opowiadał właśnie, ponieważ moja siostra pytała, gdzie jest najbezpieczniej. I najbezpieczniej jest na ogonie, mój drogi. Ja tak się rzucałeś, że nie wolno na ogonie siedzieć. Trzęsło tam troszkę, to prawda, ale ponoć jest najbezpieczniej, bo jak samolot się rozwala, to wali dziobem, a nie ogonem.
Nie, bo to jest ciekawe, bo słyszałem, że one się nie rozwalają, to w ogóle, coś to ciekawe...
Ale to nie, bo to nie jest
taka dyskusja.
Nie, bo my mówimy o dwóch różnych rzeczach.
Bo słyszałem, że się nie rozwalają, to czym jest najbezpieczniej?
My mówimy o dwóch...
Najbezpieczniej jest nierozwalanie?
Mówimy o dwóch różnych rzeczach, że... Ty cały czas mówisz, że... Ty się cały czas boisz, że samolot spadnie, prawda? Jak lecimy. Natomiast najwięcej wypadków zdarza się podczas lądowania i startowania, więc jak samolot ląduje, to są zaryjęciowym czasami i tyle, no.
Cię to śmieszy?
Mnie to nie śmieszy wcale.
Chciałem tylko ustalić, czy to jest śmieszne, czy to nie śmieszne.
No już to nie jest śmieszne, miała być dygresja, ale trochę nie wyszła. Ja w międzyczasie jeszcze namawiałam Cię dzisiaj przez weekend, żebyśmy coś jeszcze pograli, a strasznie się buntowałeś. Faktycznie spędziliśmy cały dzień na graniu w Mageforge'a. Na środę jesteśmy umówieni, ja i Ty, że pogramy sobie coś fajnego i coś tutaj sobie dłuższego porozkładamy. Mam nadzieję, że coś troszkę bardziej mózgożernego.
Jesteś w jakiej teraz dziale?
I teraz jestem w dziale tym, że następny podcast, który nagrasz, będzie podcastem historycznym.
A się z Państwem już żegnasz, o co się? Jeszcze nie skończyłem.
Ale za 2 tygodnie z kolei opowiemy o tym, co zagraliśmy właśnie w to wolne. Więc ja też czekam na jakieś informacje od Was, czy ta środa nadchodząca, która jest dniem wolnym od pracy, czy też spędzicie ją grając, ewentualnie w co, w jakie nowości i tak dalej. A my się tutaj dużymi krokami zbliżamy do... Co ty tam otworzyłeś na kartę?
Otworzyłem, żeby Państwa poinformować, że...
Że SN nadchodzi.
Że w wydawnictwie Portal Ignace chodzą wściekłe jak osa z przeróżnych powodów, z czego jednym z głównych jest to, że jest okres urlopowy, nikogo w tej firmie nie ma, szylak mnie trafia. Ja bym chciał, żeby powstała taka partia, na którą będę mógł głosować, że to byłaby partia, która by wprowadziła taki nowy przepis w Sejmie, że nie ma urlopów.
Czemu nie ma urlopu?
Bo mnie to szlak mnie trafia, bo ja cały czas wchodzę do jakiegoś pokoju, a tam akurat tej osoby nie ma, bo jest na urlopie. I w tym tygodniu...
Nie do pokoju po prostu.
W tym tygodniu, który się zacznie jutro, ja chyba tą firmę po prostu rozwalę. Tam z tego sobie widziałem listę, tam będę chyba fast tylko ja i nie wiem, i multi.
I jeszcze mamy gości, którzy nas odwiedzą.
Proszę Państwa, proszę nie brać urlopu, jak Państwo nie muszą. Proszę się ogarnąć. Czy Państwo na pewno chcą się pojechać na tą plażę, gdzie woda jest zimna, i jest, można się utopić w ogóle. Masa jest ludzi na tej plaży, nie ma się co przejść. W tym gorącym okresie urlopowym, z tego co zrozumiałem, udało nam się wydać dodatki do Blood Rage'a. Coś na temat wiesz?
O, coś tam wiesz. A to już mówiliśmy o tym
ostatnio. Dodatki do The Others jakoś się właśnie kończą, że będą zaraz niebawem i zaraz będzie grajeczka. Ale generalnie, proszę Państwa, jest urlop i sztab człowieka trafia i my Państwu życzymy wesołych wakacji. I jak tylko wszystko wróci do normy, to Państwa o tym powiadomimy. Ja może będę za tydzień miał informacje takie, że już ludzie wrócili z tego urlopu, że coś wreszcie wydajemy, bo po prostu tak nie można być dłużej, nie?
Chciałam tylko powiedzieć, że gdy tego będziecie tego słuchać w środę, to my będziemy po wtorkowym nagraniu gameplaya, grajeczki.
Nagrywamy grajeczkę we wtorek, tak jest.
Tak, czy on będzie live'em, czy on będzie...
Nie.
Nagrywamy grajeczkę i zapraszam do oglądania, bo postaramy się, żeby było troszkę inaczej niż zazwyczaj. Grajeczka jest fajną, lekką, miłą, przyjemną grą, więc jeżeli macie gdzieś takie właśnie potrzeby, nie wiem, czy na prezent, czy dla kogoś, kto lubi łatwe, przyjemne gry, to grajeczka idealnie. Ma trzy urocze figurki. Te figurki jakby naprawdę robią bardzo fajne rzeczy w tej grze.
Będziemy
mówić o grajeczce jeszcze nie raz, nie dwa, bo jest po prostu fajna. Natomiast ja wyjeżdżam na urlop, którego nienawidzisz, ale ja jakby nie wchodzę w twoje klimaty pracownicze, więc nie będziesz wchodził do mojego pokoju i mordził, że mnie tam nie ma. Natomiast wyjeżdżam sobie na urlop, też biorę ze sobą gry, mam zamiar nauczyć moją siostrę i mojego szwagra kilka karcianek, zobaczymy jak
śmieszne.
Mi się uda, to będzie śmieszne, zobaczymy jak nam się uda, no mam nadzieję, że będzie dobrze.
Proszę Państwa, czy czas się pożegnać?
No chyba tak, bo już nie mamy o czym mówić, o to bardzo fajne jest, nie ten...
Kanie, ja tam, jeśli chodzi o gry paszoty, ja zawsze coś mogę mówić, ale mamy pewne reguły, które mówią, że pół godziny i dość. To kłaniamy się nisko?
Oczywiście.
Kłaniamy się z ukłonem? Kłaniamy się Państwu, czym dobrego weekendu?
Jakiego weekendu? Weekend się skończył.
Jak oni nas słuchają, to mają długi weekend właśnie.
A nie wszyscy, wiesz co, bo generalnie sporo ludzi chyba nie bierze wolnego, bo się strasznie, strasznie zatłoczyło wszystko.
Proszę Państwa, polecamy się serdecznie, polecamy się z informantem z Dzianką. Widziałeś go? Czy szczególnie widziałeś?
No właśnie w ogóle nie wiedziałam, że on jest. Wiesz, jest. Go Marek składał.
Jest gotowy.
Bo się będzie w poniedziałek.
Będzie w poniedziałek. Polecamy, żeby zobaczyć nasze przygody na...
Wiem. Bo jak wyszedłem do pokoju, Marek popatrzył na mnie i powiedział tak, czy masz dystans do siebie? Mówię, o, coś tam jest źle.
On tam cię troszkę zmontował śmiesznie. Więc polecamy się z informantem na YouTubie, polecamy się z naszą www.portalgames.pl, polecamy się z moim Snapchatem, z naszym Instagramem, wszędzie, gdzie nas można znaleźć, to proszę nas znaleźć. Kłaniam się nisko, Marek sobie ziewa. Do usłyszenia za tydzień.
Ja idę oglądać gwiazdy, do usłyszenia.
Aha, proszę uważać na gwiazdy.